Jednocześnie wielu polskich uczniów wskazuje, że w ogóle nie czuje satysfakcji z nauki, przestaje wierzyć w swoje możliwości po poniesieniu porażki, czy czują się outsiderami. No właśnie tak jak pani wskazała, czy nie powinniśmy skupić się na początku na tym, co powinien rozwijać polski system edukacji, bo obecnie uczniowie są bardzo przytłaczani tą pracą, uczymy ich wielu rzeczy, które potem rzadko im się przydają w dorosłym życiu.
Czy ja czasami przyznaję szczerze, że zastanawiam się, biorąc książkę i patrząc to, czego uczą się moje dzieci, zastanawiam się po co. Ja tak całkiem wprost też powiem, bo wydaje mi się, że brakuje nam rozwijania konkretnych umiejętności. I to jest tak, że wiedzy dzieci posiadają naprawdę dużo, te podstawówce, jest duża różnica. Pytanie, czy one potrafią zastosować tę wiedzę w praktyce, w życiu codziennym. Jak będzie z maturą, też nie wiemy, jak będzie wyglądała do końca matura. I teraz, czy to ten sposób przygotowania obecny będzie adekwatny do matury? Dlaczego ja o tym mówię? Jeśli chodzi o dzieci, które ukończyły szkołę 7 i 8, tak jakby w procesie reformy edukacji, były uczone przez 6 lat takiego testowego sprawdzania umiejętności wiedzy. Po czym co się okazało, że na egzaminie, na przykład na języku obcym, musiały wpisywać samodzielnie pojęcia, przy czym gimnazjaliści wybierali sobie spośród odpowiedzi A, B czy tam C, czyli dalej w sposób testowy. I to też jakby wydaje mi się dużą trudnością, że inaczej te dzieci były uczone tego testowego sposobu, a potem okazało się, że trochę inne były wymagania na egzaminie. I to też była dodatkowa trudność. I teraz nie wiem, czy na maturze nie będzie podobnie, bo my nie wiemy, jak będzie wyglądała matura, egzaminy na studia.
Tylko dotychczas też było tak, że najpierw mieliśmy test szóstoklasisty, potem test gimnazjalisty, potem egzamin maturalny. Czy nie było za dużo tych egzaminów? Bo w kółko właściwie w koło Macieju uczyliśmy się tego samego. Od podstawówki była historia od starożytności, potem idziemy do gimnazjum, znowu jest to od starożytności. Czy był sens w powtarzaniu?
Znaczy moim zdaniem egzamin szóstoklasisty nie był potrzebny. Być może to tak powinno być rozwiązane, nie wiem. Że szkoła sobie przeprowadza jakiś taki wewnętrzny, nawet nie wiem czy test, czy to egzaminem trzeba by było nazywać, ale takie sprawdzenie umiejętności wiedzy, żeby było wiadomo, w którym kierunku dalej te dzieci przygotowywać i młodzież do egzaminu już potem na kolejnym etapie. Wydaje mi się, że z jednej strony ktoś mówi przećwiczmy, wprowadźmy próbne egzaminy, bo to odstresuje. Mi się wydaje, że każdy egzamin tak samo będzie wiązał się ze stresem i niekoniecznie chyba możemy sobie do końca poradzić z tym stresem. Czy my się nauczymy w toku takiego próbnego egzaminu? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że my bardziej w sposób treningowy, warsztatowy powinniśmy uczyć takiego konstruktywnego radzenia sobie z tym stresem. Ale to tak na co dzień.
Jednocześnie bilans dobrostanu polskich uczniów i uczennic wypada w PISA 2018 na minus, bo aż 54% polskich uczniów i uczennic ma się raczej gorzej niż lepiej i deklaratywnie szkołę gorzej znoszą jedynie 15-latkowie z Holandii i co ciekawe Finlandii. Dlaczego co ciekawe? Otóż w modelu fińskim uczniowie zachęcani są do twórczego działania, do 16 roku życia nie zdają żadnych egzaminów, do nauczycieli zwracają się po imieniu. No właśnie, czy istnieje jakiś złoty środek tak właściwie, który moglibyśmy zastosować w polskim systemie edukacji?
Ja myślę, że my powinniśmy po drodze się spotkać. Polska z Finlandią, jeśli chodzi o ten sposób nauczania. Dlatego, że takie zbyt liberalne, zbyt swobodne nauczanie też nie jest dobre. Okazuje się, że w wychowaniu muszą być pewne granice. To, że my przechodzimy z kimś na ty, no oczywiście to jest uwarunkowane kulturowo, ale to też pokazuje, że czasami w ten sposób jakby tracimy autorytet i kiedy pozwalamy sobie do zwracania się do rodzica, do nauczyciela, nie wiem, pani Halinko, tak, w ten sposób, to jakby przekraczamy czasami granice tego szacunku i autorytetu i wydaje mi się, że wtedy nauczyciel może mniej. Być może, ja nie wiem, bo to trzeba było sprawdzić, być może to jest jeden z tych problemów Finlandii, tak? Nie postawienie takich pewnych granic. Z drugiej strony, przejdę do Polski, wydaje mi się, że czasami te granice są zbyt mocne. To jest tak, że my czasami zbyt mocno te dzieci trzymamy w pewnych ryzach i nie dajemy im takiej swobody wyrażenia własnych poglądów, własnych emocji. Ja nie wiem, czy my dojrzeliśmy, czy my w ogóle dojrzejemy do takiego momentu, gdzie dziecko będzie mogło we własny sposób zinterpretować utwór Mickiewicza. czy dalej będziemy musieli dążyć do tego, że Mickiewicz miał na myśli. I wtedy dziecko musi iść tokiem rozumowania w sposób taki konstruktywny, taki konserwatywny, taki jak gdzieś tam narzuca nam literatura. Dlaczego nie możemy poza te schematy czasami powychodzić?
I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszą poranną rozmowę Radia Centrum. Moim gościem była pani profesor Agnieszka Lewicka-Zelent z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Przed mikrofonem był Radosław Siennicki, a na kolejny program zapraszam was w najbliższy poniedziałek o godzinie 8:07 w imieniu Artura Mazurka.